Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś z okazji Święta Narodowego 3 maja porozmawiamy o obchodach tego święta na przestrzeni lat, zwłaszcza w czasach rządów komunistycznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 3 maja w Krakowie w 1946 roku. I właśnie o tych wydarzeniach będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem. Moim dzisiejszym gościem jest pan dr Maciej Zakrzewski, starszy specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Krakowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. W 1919 roku specjalną uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone zostało Święto Narodowe 3 maja. W jaki sposób ono było obchodzone w dwudziestoleciu międzywojennym?
No to przede wszystkim należy pamiętać o tym, jakie znaczenie miało Święto 3 maja i symbolika tego dnia dla nowo odrodzonego państwa. Przede wszystkim było to wypełnienie pewnego testamentu, dlatego że Konstytucja 3 maja została uchwalona niejako na końcu istnienia takiego tworu politycznego, jakim była Pierwsza Rzeczpospolita. Weszła w życie, ale w bardzo krótki okres funkcjonowała, więc to był pewien symbol, pewien charakter. I to odrodzające się państwo polskie oczywiście jakby nawiązywało przede wszystkim do tej dawnej tradycji i pokazywało, że to państwo polskie nie jest czymś nowym, że mamy do czynienia nie z nowo powstałym państwem, tylko z pewną restytucją utraconej dawniej państwowości. I w związku z tym 3 maja, obok 11 listopada, który również w niedługim czasie został uznany za Święto Niepodległości, były takimi kluczowymi dniami, wokół których organizowało się państwowe oficjalne życie w tej właśnie sferze symbolicznej obchodów państwowych. Więc obchodzono je w sposób różny, za pomocą defile, za pomocą świąt. Jednak za każdym razem był to ten dzień wyjątkowy.
A czy można powiedzieć, panie doktorze, że to święto 3 maja jednak bardziej łączyło Polaków niż 11 listopada, który jednak wtedy kojarzył się raczej z jedną opcją polityczną?
3 maja przede wszystkim był świętem o wiele, albo był dniem, który był o wiele bardziej zakorzeniony w mentalności i pewnej pamięci historycznej Polaków, dlatego że to jest całe dziedzictwo XIX wieku. 11 listopada jest dniem, który był świętem świeżym, a przede wszystkim również w pewien sposób wyznaczonym arbitralnie, dlatego że no to były pytanie, czy 11 listopada, czy 14, a czy 7 i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym momencie stwierdzono, że 11 listopada będzie tym dniem, który się wiązał. Co do jakiejś przynależności politycznej 11 listopada, myślę, że tutaj nie ma większego zastrzeżenia, dlatego że no, państwo zostało odzyskane jednak wspólnie. Te początki niepodległości to jest taki symbol, że jednak niezależnie od opcji politycznej można pracować dla wspólnego dobra, bo przypomnijmy, z jednej strony mieliśmy rząd Moraczewskiego, socjalisty Moraczewskiego, z drugiej strony mieliśmy Romana Dmowskiego i Komitet Narodowy Polski i mieliśmy również tą kluczową postać, albo węzłową postać Józefa Piłsudskiego i ci ludzie w pewnym momencie potrafią się porozumieć, mimo tego, że każdy z nich nie tyle ma inne ambicje, co też było oczywiście pewnym ważnym elementem, ale przede wszystkim odmienne wizje tej Polski. Ale właśnie 11 listopada ten moment był takim okresem, że można mimo różnic budować w jakikolwiek sposób ten wspólny gmach państwowości. Więc 3 maja tak, jak najbardziej to było związane nie tyle z jakimś takim podziałem lewica, prawica, czy jakimś tam próbą zawłaszczenia jakiejś tradycji, co przede wszystkim z tym, że to po prostu było święto, które w mentalności Polaków było od 100 lat.
Przychodzi rok 1939, wybuch II wojny światowej, okupacja niemiecka, sowiecka. W jaki sposób Polacy pod okupacją próbują 3 maja obchodzić?
Znaczy to oczywiście są obchody w sposób konspiracyjny, więc ze względu na całą skalę represji są to bardziej obchody no, mniej manifestacyjne, a to są po prostu obchody takie, w które można sobie pozwolić w pewnych zaciszach swoich własnych domostw czy tych struktur konspiracyjnych, więc to jest i taki element symboliki pewnej utajnionej, tak jak trochę było w czasach zaboru, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że jednak ten 3 maja w czasach zaboru były organizowane czasami manifestacje. To ta pierwsza wielka manifestacja patriotyczna po powstaniu styczniowym w roku 1891, którego organizatorem był notabene Roman Dmowski. To było jednak wydarzenie, które dość mocno zaistniało tutaj w mentalności zaborców. No w czasie wojny, w związku z tym, że to nie był tylko okres okupacji, ale to był okres wojenny. No tego typu jakby akty i działania miały miejsce, to oczywiście wchodzą w jakieś formy małego sabotażu i jakichś takich zachowań symbolicznych. Natomiast no to jest wszystko, są warunki wojenne i tutaj jakby no, trudno powiedzieć o jakimś tam szerszym świętowaniu tej daty.
Przychodzi rok 1944-45, instalacja władzy komunistycznej w Polsce, ale w 1945 roku obchody Święta Narodowego 3 maja były.
No to jest oczywiście związane z tym, że rozstrzygnięcie, albo dla wielu rozstrzygnięcie, jakie będą losy Polski, nie było tak do końca jasne. To znaczy niektórzy jakby uznawano, że z jednej strony jest ten okres, jest ten moment dominacji sowieckiej, ale uznawano jednak, że ta Jałta, oprócz tego, że była pewnym takim dowodem odpuszczenia przez aliantów pewnych ważnych spraw z punktu widzenia interesu Polski, jak na przykład granicy zachodniej, i była pewną formą koncesji na rzecz Stalina, to jednak w opinii wielu i w nadziejach Polaków Jałta była jednak pewnym gwarantem albo możliwością zachowania jednak w tej trudnej sytuacji pewnej niezależności. Dlatego że pamiętajmy, Jałta gwarantowała albo dawała gwarancję międzynarodową przeprowadzenia wolnych i niezależnych wyborów, które miały być podstawą dla dalszego wewnętrznego rozwoju państwa polskiego.
I państwa zachodnie były gwarantami, że do tych wyborów dojdzie.
Państwa zachodnie były gwarantami, że do tych wyborów dojdzie. W związku z tym strona komunistyczna również z tą niewyjaśnioną sytuacją, bo ona o władzę mimo wszystko musiała się starać w tym momencie. To nie jest tak, że ta władza była ich całkowicie w rękach. Ona z kontekstu międzynarodowego i również z kontekstu wewnętrznego musiała się o tą władzę starać. I komuniści mieli bardzo taką sprytną metodę, to znaczy nie afiszowania się, albo inaczej, nie zwalczania od razu pewnej symboliki narodowej, albo pokazania Polaków, że oto oni są reprezentantami jakiegoś autentycznego życia narodowego. W związku z tym uznano taki prowizoryczny albo taki strategiczny udział i kontynuowanie pewnych tradycji narodowych.
Jak chociażby w 1944 roku odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, co ciekawe z udziałem przedstawicieli Armii Czerwonej, co w kontekście genezy tego święta było no, dość postawą takiej hipokryzji.
Znaczy, to był element taktyki przede wszystkim. Komuniści byli politykami, żołnierzami, działaczami niezwykle myślącymi pragmatycznie. To znaczy uznawali, że jeśli nie zdobędą władzy, nie zrealizują żadnego projektu ideologicznego. Osiągnięcie władzy było wstępem do tego, żeby cokolwiek było zrobić, i żeby osiągnąć tą władzę, potrafiono iść na bardzo daleko idące kompromisy, w szczególności w sferze, która ich niewiele kosztowała, to znaczy w sferze symboliki. Bo przypomnijmy, tu jest nie tylko kwestia tutaj święta Wojska Polskiego. No, tu jest udział, proszę Państwa, no, oficjalnych różnych komunistycznych w świętach, czasami kościelnych. To jest, jak wystarczy rzucić okiem na zdjęcia z sal sądowych, gdzie skazywano żołnierzy podziemia niepodległościowego, działaczy WiN i PSL, to na tych stołach, za którymi siedzą prokuratorzy komunistyczni, stoją krzyże. I tak to było. To znaczy komuniści próbowali albo starali się przekonać społeczeństwo polskie, że nie są z sowieckiego nadania, tylko reprezentują jakąś bardziej w ich mniemaniu sprawiedliwszą wizję Polski. Oczywiście to miało charakter czysto taktyczny i tak to funkcjonowało. W związku z tym również ten element 3 maja był tutaj kluczowy, ale do tego momentu, gdy sytuacja walki o władzę się nie rozstrzygnęła.
Ale w 1946 roku, kiedy z kolei już władza komunistyczna nie pozwoliła na te obchody, choć przez, wydawało się, długi czas te obchody miały się jednak odbyć, to ta decyzja no, była tak naprawdę zapadła w ostatniej chwili, no to jednak władza jeszcze się nie rozstrzygnęła. Przecież to jest maj 1946 roku, tak naprawdę przeddzień tak zwanego referendum czerwcowego.
Oczywiście, tu, bo tu jest jakby, istnieją różne opinie, albo można powiedzieć, wskazać na na dwa momenty, które mogły zadecydować o takim, a nie innym przebiegu wydarzeń. Dlatego, że z jednej strony, jak pan powiedział, walka o władzę się jeszcze nie rozstrzygnęła i społeczeństwo czy organizatorzy obchodów trzeciomajowych nie dostali żadnego sygnału, który by świadczył o tym, że nie można powtórzyć obchodów, które miały miejsce rok wcześniej, a wręcz przeciwnie, to znaczy były różne programy, w których jakby akceptowano ten scenariusz i tak dalej, i tak dalej.
Zwłaszcza, że przecież akurat święto Konstytucji 3 maja, no dało się spokojnie przez komunistów włączyć w jakiś nurt takiego historii starań o wyzwolenie ludu, o jednak pewien postęp społeczny, dało się przy odpowiedniej interpretacji, rzecz jasna, której komuniści nie mieli problemu z zastosowaniem takiej dialektyki, żeby jakby przejąć to święto na stronę właśnie komunistyczną, postępową.
Oczywiście i tak też robiono w podręcznikach historii. No, jakby nie wymazano Konstytucji 3 maja z podręczników historii. Co więcej, pokazywano właśnie ją w kontekście pozytywnym, to znaczy tego tworu, który nawiązywał do oświeceniowych nurtów europejskich, po części również tak było, ale jako tego, który jednak reprezentował bardziej ten element postępu niż ten element reakcji. Natomiast jest jakby druga interpretacja, można wskazać, to znaczy, że te wszystkie wydarzenia w 1946, one nie do końca były elementem takiej bardzo przemyślanej i precyzyjnej strategii, tylko były pewnym działaniem takim reaktywnym, to znaczy zaczęto się obawiać, albo ktoś zaczął się obawiać, że Święto 3 maja będzie wielką manifestacją PSL-owską. I że to, i o ile się starano ograniczać powoli, jeszcze nie, bo to jest jeszcze przed referendum, po referendum ta walka z PSL się fundamentalnie nasiliła, ale jakby bano się pokazać, że to będzie, że jakby społeczeństwo zobaczy swoją siłę, która będzie się ogniskowała na PSL-u i prawdopodobnie jakby prowizorycznie zadecydowano szybko, bez wcześniejszego, nawet większego przygotowania o tym, że takie obchody się nie zostaną zakazane, dlatego że te szyfrogramy i te jakby decyzje związane z zakazem obchodów uroczystości 3 majowych, one bardzo często docierały do poszczególnych placówek 3 maja nad ranem. Nie było żadnej możliwości, żeby w sposób skuteczny je wykonać, albo można powiedzieć wykonać je tak, żeby do tych manifestacji nie doszło. Więc widzimy tutaj taki rys prowizoryczności w tym wszystkim, że komuniści jakby wystraszyli się pewnego momentu i zaczęli po prostu działać w pewien sposób jakby nerwowy po to, żeby nie dopuścić, mimo tego, że nie dawali wcześniej żadnych sygnałów o właśnie możliwości obchodów tego święta trzeciomajowego.
Nasza audycja to głos z Krakowa, od Krakowa zaczęło się, więc może powiedzmy o tych wydarzeniach, które właśnie miały miejsce 3 maja 1946 roku w Krakowie.
Te wydarzenia w Krakowie miały charakter najbardziej gwałtowny i spektakularny, bo w innych częściach zarówno województwa, jak i w innych częściach kraju również podejmowano te takie próby obchodów święta trzeciomajowego. Natomiast w Krakowie rzeczywiście doszło do bardzo gwałtownych wydarzeń, to znaczy ludność, studenci i uczniowie głównie zgromadzili się w kościele mariackim na obchodach 3 maja, dlatego że nikt im wcześniej nie dał znać, że coś jest nie tak, bo bratnia pomoc na UJ-cie i wszyscy organizatorzy na innych uczelniach krakowskich to święto planowali dużo wcześniej i nie było sygnału, że to ma się nie odbyć. Dopiero w momencie, kiedy już jakby ludzie ruszyli, ludzie się zgromadzili, czyli zaczęto to próbować ograniczać, nie dopuszczać i w jakikolwiek sposób pacyfikować. Natomiast już w trakcie mszy, kiedy bardzo dużo ludzi było na zewnątrz, dochodziło do takich prowokacji albo inaczej takiego mentalnego zastraszenia ze strony funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i wojska, bo o tym trzeba sobie powiedzieć. Po prostu te samochody opancerzone jeździły i jakby robiły takie wrażenie oblężenia. No i następnie zaczyna się dziać to, czego trochę komuniści się obawiali, to znaczy formuje się pochód, z którego jakby no, automatycznie żywiołowo się wyłania pewien taka atmosfera pro-PSL-owska. To znaczy padają hasła jednak za Mikołajczykiem, za PSL-em i w pewnym momencie kiedy pod tutaj na rynku głównym jakby dochodzi pod jednym z budynków PPR-u, dochodzi do sytuacji, która do końca nie jest wyjaśniona, to znaczy padają strzały. Nie wiadomo z której strony one padają. No i wtedy zaczyna się już taka poważna pacyfikacja tego zgromadzenia z użyciem broni palnej, w wyniku którego są ranni. Natomiast bardzo szybko władza przechodzi do kontrakcji, to znaczy zostaje rozpoczęta duża akcja aresztowań, zostaje akcja również takiego nalotu na dom studencki, na drugi dom studencki zorganizowana, w efekcie którego zostają zatrzymani studenci, oni zostają przewiezieni do koszar KBW przy Zakrzówku. Tam po przesłuchaniu i ostatecznym takim prewencyjnym przesłuchaniu i aresztowaniu, zatrzymaniu zostają zwolnieni. Natomiast w rok później odbywa się proces jeszcze uczestników tychże wydarzeń. Tam bodajże kilkanaście osób zasiada na ławie oskarżonych. Wyroki, no, najwyższy wyrok jest 5 lat i później stosunkowo później one są niższe.
Jak na tamte czasy to jednak faktycznie niskie wyroki?
Jak na tamte czasy to są niskie wyroki, dlatego że to jest rok jeszcze, kiedy wiele rzeczy się nie rozstrzygnęło, więc tutaj władza nie chciała przede wszystkim w stosunku do studentów jakby epatować jakąś tam brutalnością, więc chodziło o pewne takie prewencyjne zastosowanie. Natomiast ta cała sytuacja ze świętem 3 maja miała charakter w dużej mierze jakby ostrzegawczy, to znaczy pokazujący, że poza tym takim wszystkimi pozorami związanymi ze zdobywaniem władzy, z przejmowaniem władzy, ale przede wszystkim pokazywaniem siebie jako pewną taką legalną i normalną władzę reprezentującą społeczeństwo polskiego, że gdzieś tam za tym czai się jakaś tajemnica i jakiś taki zamiar, który nie jest uczciwy. I ona w dużej mierze właśnie wypłynęła 3 maja 1946 roku.
Ale jednak studenci innych uczelni w Polsce opowiedzieli się właśnie po stronie studentów krakowskich.
Oczywiście były organizowane różne próby, bo trudno powiedzieć o jakiejś takiej szerokiej akcji zorganizowanej, tak jak to mieliśmy w późniejszych czasach, jeśli chodzi o protestów studentów. Natomiast one szybko były jednak pacyfikowane. To znaczy władza bardzo szybko właśnie za pomocą takich doraźnych aresztowań, czasami szerzej zakrojonych, jakby pacyfikowała tą jakby sytuację. Natomiast był jasny komunikat dla społeczeństwa, że trochę to inaczej wygląda niż miały to nam dawać gwarancje.
Władze uczelni krakowskich potępiły oczywiście studentów, natomiast prasa komunistyczna rozpoczęła nagonkę na uczelnie, uznając je za ośrodek reakcji i na to, że takie właśnie młodzież, nie było jeszcze oczywiście w sformułowaniu bananowa, ale taka właśnie, która jest związana z reakcją prawicowa, próbuje mącić na uniwersytetach i dążyła do tego prasa właśnie, aby zachęcić do ograniczenia autonomii uczelni.
No przede wszystkim jednak próbowano to wykorzystać jako pewien instrument przeciwko PSL-owi. Dlatego, że ta rozgrywka z PSL-em nie w przededniu, ale przed referendum, miała kluczowe znaczenie. To znaczy było pokazanie, że w tym wszystkim nie chodziło o jakieś tam 3 maj i tak dalej, ale przede wszystkim właśnie chodziło, że to była prowokacja PSL-owska, która próbuje jakby wykorzystać tych studentów zdezorganizowanych do swoich własnych celów. Więc to była ta główna i najważniejsza linia. No i oczywiście pokazanie, że uczelnie, tak na dobrą sprawę, nie kontrolują tych, nad którymi sprawują pieczę. I to był jakby kolejny element, który mógł tutaj być wykorzystany.
Czy rok później odbyły się jeszcze jakieś próby obchodów 3 maja?
To już jest rok później, to już jest 3 maja 1947 rok, to już jest po wyborach ze stycznia 1947 roku, kiedy sytuacja radykalnie się zmienia. To znaczy po sfałszowanych wyborach 1947 roku nikt nie ma iluzji, w którą stronę ten system będzie ewoluował. W związku z tym nikt nie próbował jakby w sposób oficjalny, tak jak to by miało rok wcześniej, jakby podjąć ten wysiłek. Natomiast no, czasami zdarzały się ciekawe sytuacje w związku ze świętem 3 maja, dlatego że pamiętam bodajże w Nowym Wiśniczu, w więzieniu, strażnicy w 1947 roku wywiesili, wystroili więzienie na 1947 rok. Było to związane z tym, że w Nowym Wiśniczu obsada więzienia w dużej mierze była związana z Polską Partią Socjalistyczną, w pewien sposób opozycyjną w stosunku do PPR-u, i komuniści przez bardzo długi czas mieli problem ze skompletowaniem jakby z lojalnej sobie obsługi tego więzienia, więc jakby tego typu incydenty jeszcze się zdarzały. Jeszcze się zdarzały, natomiast to należy traktować raczej w kategoriach incydentu i takich elementów właśnie no, niekontrolowanych niż to było rok wcześniej. Bo to rok wcześniej to była próba zorganizowania legalnych, ogólnonarodowych, czy w skali miasta jednak obchodów, a potem to już jednak jest całkowicie inna skala.
Na początku lat 50. formalnie zostaje zniesione Święto Narodowe 3 maja i przez lata tak naprawdę 3 maja w przestrzeni publicznej niewiele się dzieje. Można powiedzieć, że ten 3 maja istnieje, ale w kościołach, w związku z tym, że jest to wspomnienie święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. I dopiero który rok przynosi zmianę w tej kwestii? Kiedy wreszcie zaczynają być jakieś takie obchody, manifestacje, no mające też nie tylko podłoże patriotyczne, ale siłą rzeczy również niepodległościowe i antykomunistyczne.
No to jest zdecydowanie moment wtedy, kiedy społeczeństwo się budzi, ale budzi się nie w taki sposób doraźny, jak to miało miejsce bądź to w 70, bądź 76 roku, gdzie mamy jakąś kwestię, zazwyczaj kwestię socjalną, czy też jakieś po prostu wydarzenie, które wzbudza społeczeństwo, natomiast to społeczeństwo jest potem pacyfikowane. To święto 3 majowe wraca w momencie, kiedy to społeczeństwo zaczyna już jakby czuć, że może trochę więcej i bardziej definiować się w opozycji do PRL-u niż jakby w ramach tego państwa. No i to jest oczywiście, to są narodziny Solidarności. Wcześniej to jest pielgrzymka papieska, wtedy kiedy Polacy dostrzegają, że można budować społeczeństwo niejako alternatywnie wobec systemu komunistycznego. I wtedy jakby pojawia się taka duża potrzeba poszukiwania różnych takich elementów tradycji i wtedy nie tylko oczywiście 3 maja. Wtedy powraca wiele świąt, wiele rocznic. Obchodzi się święto rocznicę Powstania Styczniowego, Powstania Listopadowego, 11 listopada, więc jakby widzimy, że społeczeństwo zaczyna szukać takich punktów symbolicznych, wokół których mogłoby się organizować. I 3 maj jest tym takim kluczowym, jednym z kluczowych momentów. I oczywiście tym przełomowym albo tym momentem, w którym to narasta, to jest stan wojenny. Po stanie wojennym jednak te manifestacje trzeciomajowe w Krakowie, mające bardzo często przebieg bardzo gwałtowny, no pokazują albo starają się pokazać jednak tą siłę społeczeństwa i jakby próbę manifestacji własnej podmiotowości w stosunku do władz PRL-u. I lata 80. to jest taki okres, gdzie bądź na ulicach, bądź też w kościołach i w całej takiej strukturze jednak mszy za ojczyznę i tego, co się jakby wtedy działo, to jest ten taki jeden z punktów węzłowych pokazujących właśnie, że społeczeństwo trochę inaczej rozumie słowo Polska niż władza.
Czy można jeszcze powiedzieć, że komuniści byli niechętni świętu 3 maja, ponieważ no, obawiali się, że może zastąpić albo może być taką konkurencją czasową dla święta pracy 1 maja?
Znaczy to raczej może było tak, że jakby komuniści uznali, że 1 maja będzie dobrą alternatywą dla 3 maja. Przede wszystkim właśnie chodziło o to, żeby zlikwidować, ograniczyć pewną w sferze symbolicznej, co jak tutaj jakby wspomniano, dopiero formalnie zostanie to zniesione w latach 50., czyli wtedy, kiedy już mamy na początku lat 50., kiedy już mamy twardy stalinizm i kiedy można było sobie pozwolić na właśnie te zmiany, już nie tylko te polityczne, te kluczowe, które związane są z walką o władzę, ale te, które są związane właśnie z tą sferą symboliczną. I wtedy jakby uznano, że jest to taki moment, kiedy możemy jakby już już nie podszywać się pod jakieś symbole, ale proponować swoje. I ten 1 maja oczywiście jest z racji bliskości, jest tym takim czymś, wokół czego ma się ogniskować to życie wspólnotowe Polaków. No ale to no, wiele osób pamięta, wiele osób nie pamięta młodszych, no to już tak wyglądało, że ten 1 maj z roku na rok coraz był bardziej fasadowy i był jakimś takim rytuałem, który no, nie niósł ze sobą żadnej treści.
Podsumowując, czy można stwierdzić pana doktora zdaniem, że obok poznańskiego czerwca, marca 68 czy sierpnia 80 moglibyśmy mówić też o krakowskim maju czy o maju 1946?
Znaczy, musimy pamiętać jednak oddać pewną uczciwość czerwcowi i Poznaniowi i Wybrzeżu i marcu 68, że jednak to jest inna skala. Inna skala dlatego, że w przeciwieństwie do wielkich manifestacji, wielkich, przynoszących duże straty w ludziach, no jednak tu mamy jakby sytuację, która zaiskrzyła, natomiast została szybko spacyfikowana. Nie było prawdopodobnie ofiar śmiertelnych, dlatego że czy w tych relacjach początkowych te ofiary jakby wskazywało się, że mogły być ofiary śmiertelne, natomiast no, nie jest to w żaden sposób udokumentowane. Natomiast przede wszystkim otworzono ogień z ostrej amunicji do manifestantów, byli ranni, więc jest to taki element, który zapowiadał zdecydowanie późniejsze jakby wydarzenia, albo zapowiadał to, że władza jednak nie będzie się ograniczać w stosowaniu środków tak twardych represji. To nie represji selektywnych w stosunku do jakichś tam działaczy czy jakichś tam żołnierzy, ale w stosunku do zorganizowanego tłumu.
Bardzo dziękuję. Zachęcamy do uczestnictwa w Święcie Narodowym 3 maja i o pamięci o tym, że w Krakowie i nie tylko w Krakowie w 1946 roku wbrew decyzji władzy komunistycznej młodzież akademicka, uczniowie i nie tylko pragnęli obchodzić to święto 3 maja. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym Głosie z Krakowa był dr Maciej Zakrzewski, starszy specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Krakowie. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!